Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Domska, witam Państwa i zapraszam. Ktoś ma głośno słuchawki i musimy je ściszyć, bo się będzie sprzęgało. Taki sygnał, drodzy Państwo, wtedy jest. Witamy serdecznie, już jest w porządku. Dziś moimi gośćmi są psycholog Anna Michalak.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Michał Cichoracki, socjolog i filozof.
Dzień dobry.
Pan doktor Michał Cichoracki z WSG.
Tak jest.
I pan profesor Roman Lepert, pedagog z UKW.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy serdecznie. A w Toruniu dr Piotr Domeracki, filozof i etyk z UMK.
Miło mi bardzo, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Troszkę się uśmiechnijmy do słuchaczy. Jeszcze raz, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
O, od razu inaczej, prawda? Drodzy Państwo, musimy dzisiaj się uśmiechnąć na początek, bo podejmujemy dosyć ważny, ale taki odwieczny temat, który nabiera w dzisiejszych czasach nowych kontekstów. Być czy mieć? Taki mamy zawsze dylemat. Ja sobie myślę, że można być i można mieć i się można pozbyć tego dylematu. Tylko właśnie pytanie brzmi, czy ja sobie tak mówię, czy rzeczywiście jest to możliwe, bo kiedyś może mniej problemów mieliśmy w Polsce, bo jak nie było tego mieć, ponieważ wszyscy byli równo biedni, to można było lepiej być. Mam takie wrażenie, że jednak tak było mimo wszystko. A teraz jak możemy mieć, to nie możemy zatrzymać tej żądzy posiadania i to być już troszkę zrzucamy na plan dalszy. To jest pytanie kontrowersyjne, specjalnie troszkę wyostrzone, żeby Państwa pobudzić już z samego rana do wypowiedzi. Od kogo zaczynamy? Profesor Roman Lepert na mnie patrzy, więc wiem, że zacznie.
Dwa słowa o kontekście, w którym prowadzimy naszą rozmowę. Otóż jadąc dzisiaj rano do pracy, usłyszałem, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta.
No więc to pięknie, nawet
to
nie
jest
wiedziałam.
Bardzo dobry temat
to
na...
To się nazywa mieć wyczucie.
Dzień. Tak, to się nazywa mieć wyczucie. I przy tej okazji chcę zwrócić uwagę na to, że tak jak społeczeństwo przemysłowe z rozwiniętym kapitalizmem wytworzyło święto pracy, dzień pracownika, czyli 1 maja, który od końca XIX wieku świętujemy, tak właśnie społeczeństwo ponowoczesne, społeczeństwo, dla którego w miejsce pracy konsumpcja stała się najbardziej pożądanym rodzajem aktywności, wytwarza takie święta jak właśnie Światowy Dzień Konsumenta, więc z tego punktu widzenia temat trafiony w dziesiątkę.
No ale czy rzeczywiście jest tak, że jak jesteśmy biedniejsi, to jesteśmy mądrzejsi? Albo przynajmniej uważamy, że to jest jakaś wartość?
Ja myślę, że w dużej mierze ta dystynkcja
nam pomoże.
Myślę, że w dużej mierze ta dystynkcja jest trochę fałszywa, a może archaiczna, dlatego
może
że
tak,
ja myślę, że nie ma raczej takiego przeciwstawienia, znaczy, albo nie musimy go robić. No. Nie oszukujmy się, że trzymając się tej nomenklatury być czy mieć, no to żeby być, to jednak trzeba trochę mieć, prawda? Więc
pieniądze szczęścia nie dają, ale nie przeszkadzają.
Pieniądze szczęścia nie dają, ale niewątpliwie dają pewne możliwości, które możliwości realizacji pewnych alternatyw, których no nie mielibyśmy w sytuacji, w której bylibyśmy tych pieniędzy pozbawieni, więc myślę, że tutaj tak naprawdę nie chodzi o to, czy być czy mieć, ile chodzi o to, by wypracować sobie jakąś względną, racjonalną równowagę między tymi biegunami.
Pani psycholog.
No myślę, że nie da się tak żyć, żeby być tylko za mieć albo tylko za... Znaczy inaczej, da się, ale obie te strony nie są jakoś rozwojowe i fajne, żeby tylko iść w być albo tylko iść w mieć. Gdzieś tam to jest jakiś wymiar, jakiś kontinuum i każdy z nas gdzieś tam na tym kontinuum się znajduje. Natomiast faktycznie no, żyjemy w takich czasach, w których coraz więcej osób jest bliżej tego mieć.
I chce mieć coraz więcej.
I chce mieć coraz więcej.
Rządza jest niebezpieczna.
Ale to, co pan Michał powiedział, że no, bez pewnej podstawowych mieć nie da się być. No to są jakby z podstawowych potrzeb wynika, które musimy mieć zrealizowane, żeby móc myśleć o czymś większym, czy o jakimś rozwoju, czy o realizowaniu jakichś wyższych potrzeb, no to musimy mieć zapewnione te podstawowe.
Żeby się dokształcać, prawda? Kończyć różne kierunki studiów.
To jest najprostszej piramidy potrzeb Maslowa, tak? No
tak
są podstawowe potrzeby, które muszą być zrealizowane, żebyśmy w ogóle mogli mieć w głowie to, że chcemy się rozwijać, czy że chcemy, że nas w ogóle zajmuje, nie wiem, kultura. No człowiek, który walczy o przetrwanie, nie ma głowy do takich rzeczy. Natomiast też...
No chyba, że jest szalonym artystą.
Tak, no to Fromm mówił, że albo, że jeśli ci, co idą tylko w mieć, są szaleni, ci, co idą tylko w być, można powiedzieć, że są święci, a święci no jednak też są szaleni. Także gdzieś tam...
Czyli te pojęcia są nierozdzielne.
Są nierozdzielne,
można
natomiast warto
tak
sobie...
Jak mówiłaś, linię i z siebie... tym punkciem oznaczyć, gdzie jesteśmy, tak sami się zastanowić.
Natomiast warto zwrócić uwagę, że no na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat jakby zmniejsza nam się gdzieś liczba bliskich przyjaciół i bliskich osób, z którymi utrzymujemy bardzo bliskie relacje, a zwiększa się na przykład liczba metrażu naszych mieszkań. Tak? No to też jest to jakiś wyznacznik tego, w co idziemy.
No, to bardzo jest obrazowe. To rzeczywiście unaocznia nam różne rzeczy, tak. Też gdzieś czytałam, że dzisiaj w ogóle już takich malutkich mieszkań jak w komunie nie budowano. Nie buduje się w ogóle.
No jeżeli już, to buduje się dla singli, tak?
No dla studentów.
Żeby do klatki włożyć, żeby jeszcze bardziej samotni byli.
Natomiast ja chciałbym jeszcze sproblematyzować tą kategorię być, bo o ile kategoria mieć jest kategorią spostrzeganą przez nas jednorodnie w taki sposób, że myślimy wtedy o zasobach materialnych, na przykład o pieniądzach albo o przedmiotach, których używamy, o tyle kategoria być wydaje mi się bardziej niejednorodna. Jak tutaj sięgniemy do literatury poświęconej na przykład współczesnemu konsumpcjonizmowi, to tam zauważamy, że on, w tej literaturze zauważamy, że on nie odnosi się tylko do konsumpcji różnego rodzaju dóbr, ale mówi się na przykład o konsumpcji duchowej również. Mówi się o takim rodzaju konsumpcji, który polega na gromadzeniu różnego rodzaju wrażeń, doznań, uczuć, przeżyć, doświadczeń.
Książek na półkach.
Ale tu nie chodzi,
się nie mieszczą.
No właśnie, tu nie chodzi tylko o materialne przedmioty. Tu chodzi
na przeczytanych książkach.
Tak, tak, tak. Tu chodzi o bywanie w różnych miejscach, bo właśnie należy, bo wypada. Tu chodzi o doświadczanie różnych stanów, bo one są ważne, albo pożądane, albo modne. No w każdym razie ta kategoria być wydaje mi się dzisiaj znacznie bardziej problematyczna niż wtedy, kiedy Erich Fromm publikował w 1976 roku, jeżeli dobrze pamiętam, swoją słynną książkę Być czy mieć.
Drogi filozofie i etyku, to jest ważne pytanie. Doszliśmy do wniosku, że i być, i mieć, ale no właśnie, czy też to być jest problematyczne rzeczywiście?
No przede wszystkim przychylam się do wypowiedzi szanownych przedmówców, że to odwieczny dylemat i napięcie, a w związku z tym także fałszywa alternatywa tego, czy nie powinno być tam pomiędzy. Powinniśmy dialektycznie do zagadnienia podejść i rozpatrywać mieć obok być, a nie mieć zamiast być, jak to się dzieje obecnie, gdzie mieć współcześnie znaczy być w gruncie rzeczy.
Rozwiniemy to za chwilę, tak? Na razie
tak.
Imponderabilia.
Mieć reprezentuje sferę wartości materialnych, ekonomicznych, gospodarczych, związanych z naszą codziennością, z przetrwaniem, z komfortem, z samopoczuciem, z samorozwojem, samorealizacją. Natomiast być reprezentuje świat wartości moralnych,
Właśnie, bo to też o tym zapomnieliśmy.
Mamy tutaj do czynienia z takim napięciem mieć czy być, które można rozwinąć w inne jeszcze, na inne jeszcze sposoby, jak na przykład napięcie pomiędzy kulturą wysoką a niską, albo napięcie pomiędzy duszą
i ciałem. Dziękuję za podrzucenie tematu, bardzo ładne.
No i wreszcie między potrzebami materialnymi i potrzebami duchowymi. Zwolennicy optyki mieć będą twierdzili, że człowiek jako istota nade wszystko zmysłowa, cielesna, materialna, doczesna swoje być realizują w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie wartości ekonomiczno-gospodarczych, materialnych, tych, które związane są z naszą codziennością, przetrwaniem. Natomiast z kolei zwolennicy, zwłaszcza przedstawiciele różnego rodzaju związków wyznaniowych, religii, będą większy nacisk kładli na sferę wartości orbitujących wokół być, zapoznając niejako, czy wręcz egzorcyzmując tych, którzy być może z niejaką przesadą orientują się na wartości z grupy mieć. Rzecz cała polega na tym, że ludzie zasadniczo posiadają potrzeby zarówno materialne, jak i duchowe. Natomiast jakbyśmy nie zaklinali rzeczywistości, te materialne okazują się z uwagi na charakter ludzkiego sposobu życia, bardziej od tych duchowych, konieczne dla przetrwania. Stąd jakbyśmy sięgnęli na przykład do niezwykle interesujących badań profesora Józefa Maciuszka, psychologa biznesu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zastanawiał się nad moralnością biznesową. Przede wszystkim przedstawicieli grup menedżerskich wysokiego szczebla, to okazało się, że zachodzi bardzo ciekawa osobliwość. Z jednej strony w deklarowaniu wartości przez te grupy, deklarowanych wartości, a z drugiej strony rzeczywistych praktyk moralnych. Otóż rzecz cała wygląda w ten sposób, że jeśli zapytamy nie tylko przedstawicieli świata biznesu, ale także myślę każdego i każdą z nas, jakie wartości uważamy za wyższe, to znaczy duchowe, względnie moralne, religijne,
to wiadomo, to
czy materialne, to odpowiedź będzie natychmiastowa i jednoznaczna. Wiadomo, że wartości duchowe dominują wartości materialne. Tymczasem praktyka codzienna pokazuje bardzo wyraźnie, że jakkolwiek deklaratywnie wskazujemy na wyższość wartości duchowych wobec materialnych, to jednak ze względu na to, że te materialne są bardziej podstawowe i konieczne dla naszej egzystencji, ostatecznie w naszych zwyczajnych wyborach, ale też i niezwyczajnych, orientujemy się na te materialne. Wcale nie dlatego, że jesteśmy jakimiś skończonymi materialistami, tylko głównie właśnie dlatego, że tak wygląda, czy tak ukształtowana jest struktura naszego życia. Natomiast
najpierw musimy się najeść, żeby pomyśleć. Ale tu wejdę w słowo, bo to nie o to przecież chodzi. Nie w ten sposób stawiamy dzisiaj sprawę, że jeżeli ktoś jest bogaty, tak, to już nie może być duchowo bogaty, tak? Że on tylko jest pazerny na ten majątek, a już w ogóle nie myśli o rozwoju duchowym. Poza tym trzeba też trochę przewartościować nasze myślenie na temat ludzi bogatych, bo nie każdy człowiek bogaty to ten, który ukradł pierwszy milion.
Otóż to.
Prawda? Bo przecież można jakoś w sposób szlachetny, przynajmniej wierzę w to, staram się wierzyć w to, że można do tego uczciwie podejść. I teraz ten mój wywód zakończy tę pierwszą część i jeszcze tylko powiem, żeby wrzucić kamyczek na nasze poletko po przerwie króciutkiej. Taki oto Państwu opowiem taką histeryjkę z Facebooka. Nie wiem, czy Państwo to widzieli. Taki rysuneczek, który mnie zresztą natchnął do tego tematu. Jest jeden ludzik i drugi ludzik. Jeden ludzik mówi, mam ciastko, chcesz? A ten drugi ludzik mówi, no ja mam i wymienia, ma samochód, majątek, to tylko, żeby się pochwalić, ile on nie ma, ile on nie ma. Ten drugi tak słucha, przyłamuje to ciasteczko i mówi, a masz ciasteczko? A ten drugi skonfundowany mówi, no nie, wszystko mam, ale ciasteczka nie ma oczywiście. I on mówi, to masz. No to po przerwie się spotykamy.
I wcale nie chodziło o ciasteczko.
Właśnie. What you gonna do? You wanna get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get out? What you gonna do?
down? Or what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on and
get down on it.
If you really want it,
get down on it.
You gotta feel it. What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard
get down on it, get down on it, get down on it, get down on it.
When you're dancing,
get down on it, get down on it, get down on it, get down on it,
get down on it,
get down on it.
Come on in,
get down on it,
baby, baby,
get down on it,
get on it,
get down on it.
Sha da ba da ba da ba da.
Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Or what you gonna do?
Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it.
Come on in.
Get down on it.
If you really want it.
Get down on it.
You gotta feel it.
Get down on it.
Get down on it.
Get down on it.
Come on in.
Get down on it.
Get down on it.
Get down on it.
While you're dancing.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia być czy mieć, być i mieć. Już to przedyskutowaliśmy, a teraz będziemy mówić na przykład o tym, co stanowi w dzisiejszych czasach o wartości człowieka i jego społecznej pozycji. A potem może jeszcze powiemy o hedonizmie konsumpcyjnym, bo jak zapraszałam pana doktora Michała Cichorackiego do programu i mu tłumaczyłam, o co chodzi, to on mówi, tak, 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 mówię, to jest hedonizm konsumpcyjny. Mówię, tak, jest takie pojęcie? Dobrze. Jest. Zawsze się człowiek uczy. A poza oczywiście panem doktorem Michałem Cichorackim jest jeszcze z nami Anna Michalak.
Raz jeszcze.
Profesor Roman Lepert.
Jeszcze raz dzień dobry.
I doktor Piotr Domeracki. Witamy.
Dzień dobry państwu.
Jesteśmy wszyscy w komplecie. I teraz to pytanie właśnie. Co stanowi, drodzy państwo, wartości człowieka, jego pozycji społecznej? Oczywiście, tak jak w tych wszystkich testach, czy też różnych pytaniach społecznych, opinię społeczną sondujących, mówimy, no wiadomo, człowiek musi być mądry, szlachetny i dobry. To już wiemy. Co jeszcze? Znaczy, czy też może to nie jest ważne, może niepotrzebnie się tak roztkliwiamy, to że znaczy, tacy dobrze powinniśmy
to
być.
To znaczy takie cechy osobowe, o których pani wspomniała, one raczej nie kształtują pozycji społecznej jednostki w sensie takim socjologicznym, bo to jednak...
A ja bym się nie zgodziła. Ja na przykład poważam ludzi...
No tak, ale osoba może zajmować wysoką pozycję społeczną i nie być wcale osobą szlachetną. To nie zmienia...
To zmienia jednak...
To
przegrało.
To nie zmienia jednak tego, że na przykład posiada ona wysoki status społeczny, który symbolizuje pewnymi rzeczami materialnymi czy pewnymi postawami, bo to wszystko jakby tutaj jest ze sobą związane. Możemy się z tym nie zgadzać, no jednak mimo wszystko o pozycji społecznej danej jednostki czy danej grupy społecznej, no jednak w dużej mierze decyduje to wszystko, co związane jest z tą materialną przestrzenią naszego życia, czyli pewne właśnie
zasobność nasza.
Pewna zasobność, tak, którą dodatkowo jeszcze, bo to jest też ciekawa, ciekawa cecha naszych zachowań, że człowiek nie tylko stara się zdobyć pozycję społeczną, ale stara się może nawet jeszcze bardziej symbolizować ją innym. No bo co mi po wysokiej pozycji społecznej,
jak tego nikt nie widzi,
prawda? Mm-hmm. Więc tutaj jakby są...
Trzeba kłuć w oczy sąsiadów.
Tu są dwie takie związane ze sobą bardzo mocno płaszczyzny, to znaczy ta płaszczyzna ewentualnego awansu społecznego, no i ta płaszczyzna symbolizowania tego awansu innym po to, by wzbudzić pozytywne nastawienie do swojej osoby i do swoich osiągnięć.
A wzbudzamy zazdrość i czasami nienawiść.
Można by, kontynuując ten wątek, który pan doktor podjął, przywołać kategorię elity, tak? Bo to w pewnym sensie nawiązuje również do elity, elitarności. I tutaj, gdyby dokonać takiego przeciwstawienia, no uproszczonego, to moglibyśmy powiedzieć o dwóch odmiennych sposobach wyłaniania elit: tradycyjnym, wynikającym z urodzenia. No, na przykład książę Karol należy do elity, dlatego że jest dobrze urodzony, i o takim sposobie, który wynika z wykazywanych uzdolnień albo właśnie z oznak statusu majątkowego czy jakiegoś innego. I ten typ elity nazywamy z kolei merytokracją, o ile ten wcześniejszy nazywaliśmy arystokracją, prawda? Michael Jackson nie był człowiekiem dobrze urodzonym, ale przecież niewątpliwie stał się znany, popularny właśnie dlatego, że wykazywał nieprzeciętne zdolności. Zuckerberg stał się bardzo bogatym człowiekiem, w sumie przez przypadek w pewnym sensie, można powiedzieć, tak, dzięki temu, że wkurzony na jedną z koleżanek postanowił stworzyć sieć, w której mógłby ją szkalować, i ta sieć rozrosła się do niebotycznych rozmiarów. Dzisiaj wszyscy jesteśmy jej użytkownikami, a Zuckerberg jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, więc...
Różne są motywacje.
Tak, różne są motywacje. W tym sensie w pełni zgadzam się z panem doktorem Cichorackim, że istnieją obiektywne wyznaczniki naszego statusu i to one decydują o tym, jaką zajmujemy pozycję w społeczeństwie, i im najczęściej odpowiadają właśnie oznaki tego statusu, prestiżu, jakkolwiek to nazwiemy.
Ale bardzo zdolni ludzie, którzy nie pochodzą z wyższych sfer, mogą stać się sferą arystokratyczną, bo przecież wiemy, że królowa angielska nadaje tytuły tym, którzy, no wielkim artystom, którzy jej zdaniem są bardzo ważni.
No właśnie, ale prawda? Tu decydują osiągnięcia już. Nie urodzenie, tylko osiągnięcia. Więc jeżeli rzeczywiście potrafię się czymś wyróżnić, tak jak nieżyjący już Stephen Hawking, prawda? Tak. Czy ktokolwiek inny, tu moglibyśmy wiele postaci uhonorowanych w ten sposób przez królową brytyjską wymieniać. No ale jeden warunek podstawowy, ja muszę zaistnieć, tak? Ja muszę wykazać jakieś nieprzeciętne zdolności, talent, cokolwiek innego.
Zrobić coś spektakularnego, tak, ale ważnego.
Dokładnie
a nie
tak.
Po prostu zaistnieć na ściance.
Dokładnie tak.
Prawda? Mhm. Aczkolwiek nie mam nic przeciwko ściance i mam nadzieję, że dzisiaj państwa sfotografuję na naszej ściance. No właśnie.
Ja bym chciała trochę jeszcze kontynuując to, co było przed przerwą i trochę odnosząc się
właśnie
do tego, co teraz zaczęliśmy, bo chciałam też powiedzieć, że mówiliśmy tutaj o tym, można to nazwać jakimś tam kontinuum, ale to, co jest jeszcze ważniejsze i na co bym chciała zwrócić uwagę, to jest to, z czym my się utożsamiamy. To też jakby Fromm o tym mówił, to, co się wcześniej powoływaliśmy, że my możemy mieć bardzo dużo i możemy być bogaci. Pytanie, czy to jest to, co nas definiuje, nie? Czy to jest
w sytuacji, w której byśmy to stracili, czy coś
zostaje? Bo jeśli idziemy w to być, no to jakby materialne rzeczy nie są w stanie nam tego... niewiele rzeczy poza, nie wiem, chorobą jakąś psychiczną jest w stanie nam to zaburzyć, to być, nie? Więc można być bogatym, ale jeśli mamy to być, no to wiemy, że w każdej chwili możemy... Może się coś wydarzyć, możemy to stracić i to jakby nie zaburza jakoś znacznie naszego funkcjonowania. I ja mam wrażenie, że te wszystkie, to co mówiliśmy przed chwilą o tym, że można ten status elity uzyskać poprzez osiągnięcia, no to są właśnie osoby, które mimo wszystko to być było wtórne, nie? Znaczy to mieć, przepraszam, mieć było wtórne, te osiągnięcia jednak się biorą bardziej z tego być, a mieć nam może w tym pomóc albo pomóc nam się pokazać.
No tak, bo można zostać znanym naukowcem, prawda? Czy znanym profesorem medycyny na przykład i robić rzeczy spektakularne, no i wtedy powinno się dobrze zarabiać, tak? Bo za nasze myślenie i wkład intelektualny powinniśmy dostawać chyba dobre wynagrodzenie. Jakoś u nas
nigdy więcej
w kraju...
nie główkuje od piłkarzy.
Tak, w kraju to tego zmierzam. Natomiast nie tylko w naszym kraju jest tak, że można się zagłówkować na śmierć i na pewno nie dostaniemy tyle pieniędzy, co piłkarze, ale piłkarze też muszą główkować. No, panie doktorze, bo to już od razu kontynuujmy.
Tak, no skoro ten From właśnie. Się...
From nas dzisiaj nie opuści.
Przewija nam niczym leitmotiv przez nasze wypowiedzi, to warto wreszcie przywołać tę zasadniczą kategorię fromowską, która ma charakteryzować tendencje przewagi mieć nad być, charakteryzujące współczesne społeczeństwo zachodnie. To jest kategoria psychologiczna, fromowska, osobowości merkantylnej, która charakteryzowana jest przez Froma jako utowarowienie. Przy czym utowarowienie oznacza w gruncie rzeczy dehumanizację, czyli sprowadzenie wartości życia ludzkiego i człowieka jako takiego do wartości materialnych, co w gruncie rzeczy oznacza zarazem uprzedmiotowienie człowieka, czyli wszelkie nasze oceny moralne w tym kontekście ludzkich działań, poczynań, przedsięwzięć, ich konsekwencji muszą ulec co najmniej zmarginalizowaniu czy zawieszeniu, ponieważ każdy i każda z nas, wszystko w gruncie rzeczy, czego w życiu się swoim ima, tak naprawdę realizuje ze względu na wypracowanie czy osiągnięcie statusu skorelowanego z jakąś wartością materialną. W tym sensie na przykład podejmowanie wykształcenia wyższego, specjalizowanie się w czymś, uczestnictwo w jakichś szkoleniach nie tyle ma przyczynić się do zwiększenia naszych kwalifikacji i przełożyć się potem na kompetencje, na status społeczny, na pozycję zawodową, ile nade wszystko przełożyć się ma na konkret pieniądza, czy na awans zawodowy, na jakiś, na określony profit.
Żeby tak było,
ale
państwo,
proszę zwrócić uwagę, że
mają
nawet jeśli
stopnie
mówimy,
naukowe i się, przepraszam, po tej karierze naukowej pną, wiedzą, że przecież to ile tam, 100 zł więcej dadzą albo 200, to są duże interesy rzeczywiście. Przepraszam za ironię.
Natomiast kiedy właśnie mówimy o tej dominacji mieć nad być, to w gruncie rzeczy zwracamy uwagę na to, nie na niebezpieczeństwo konsumpcjonizmu jako takiego, bo ludzie od swojego zarania i po wsze czasy będą konsumować rozmaite dobra. Ale chodzi o to, że ten konsumpcjonizm szeroko się rozpostarł i zaanektował także te dziedziny życia, które dotąd poprzez epoki zarezerwowane były, czy odwoływały się do potrzeb duchowych i te potrzeby zabezpieczały. Człowiek, który podejmuje się na przykład wykształcenia wyższego, w gruncie rzeczy wybiera takie studia, które nie tyle wyposażą go w jakąś mniej lub bardziej przydatną wiedzę, to już jest rzecz drugorzędna, ile studia są właściwie etapem, jednym z etapów w prognozowanej karierze zawodowej i są właściwie elementem utowarowienia tego człowieka. Są czymś w rodzaju, nie tylko studia same oczywiście, są elementem kreowania własnej kariery ukierunkowanej na osiągnięcie jak najlepszych profitów, w gruncie rzeczy o charakterze ekonomicznym bardziej, bo te najlepiej, najefektywniej, najłatwiej także przekładają się na pozycję społeczną.
Chce pan doktor powiedzieć,
liczy się policzalność.
No właśnie, chce pan doktor powiedzieć, że wszystko to, co wkładamy w nasze wykształcenie, to jest po prostu to, że stajemy się atrakcyjniejszym towarem, po prostu...
Tak, smakowitszym kąskiem na rynku pracy, zwiększamy swoje szanse i zwiększamy swoją konkurencyjność.
Ale że mniej nam chodzi o to, żeby się czegoś dowiedzieć, a więcej o to, żeby po prostu przejść i uzyskać ten,
no właśnie,
ten dyplom.
I tak, tak oto humanistyczne kierunki studiów bardzo upadają, jeśli tak mogę powiedzieć, jeśli chodzi o prestiż, tak? Bo to nie są kierunki, które zapewniają nam na przykład, o proszę bardzo, filozof, socjolog, ale nieprawda. Ostatnio przeczytałam, tak się wydawało, że to jest nieciekawe, że trzeba być marketingowcem, trzeba być nie wiem, jakimś kierunkiem biznesowym, ekonomia, takie rzeczy, a takie fanaberie jak filozofia, socjologia, psychologia, to w ogóle są jakieś fanaberie. Natomiast się okazuje, że nie są fanaberie. Oczywiście państwo, którzy tutaj do nas mówią i są naszymi gośćmi, zaświadczają, że to są bardzo, bardzo ważne zawody i ważne kierunki, bo bez tych mądrych uwag naprawdę ciężko człowiekowi. Natomiast również świat biznesu się obudził i potrzebuje, jak się okazuje, właśnie humanistów, właśnie socjologów, właśnie psychologów, właśnie filozofów, żeby im ten marketing jakoś uczłowieczyć. I to jest bardzo ciekawe.
Na czym polega wartość tego typu wykształcenia? Może słowo powiedzmy na ten temat. Otóż tu przywołałbym taką kategorię, która w literaturze psychologicznej, nie tylko psychologicznej, się pojawia, kategorię redundancji.
No to bardzo jest trudne słowo.
Trudne słowo, ale spróbuję je najprościej wytłumaczyć. Otóż chodzi o pewien nadmiar. Ten nadmiar paradoksalnie może być przeszkodą wtedy, kiedy my przygotowujemy człowieka do wąsko określonej roli zawodowej, ale staje się wielką zaletą w sytuacji, kiedy przychodzi nam działać na przykład w nieprzewidywanych okolicznościach. I na tym polega wartość wykształcenia filozoficznego, socjologicznego, psychologicznego czy szeroko pojętego wykształcenia humanistycznego, że ono zapewnia nie tylko taką wiedzę, która jest przydatna tu i teraz,
ale towarową, taką
utowarowioną właśnie, czyli na przykład techniki, które stosujemy w marketingu, tak? Bo wyobrażam sobie, że kształcenie na takim kierunku jak marketing i zarządzanie polega na wyposażaniu ludzi głównie w skuteczne sposoby działania. Problem polega na tym, że te skuteczne sposoby działania są efektywne tylko w pewnych okolicznościach. Jak okoliczności się zmieniają, to tak instrumentalnie wykształcony specjalista traci swoją przydatność. Dlaczego banki decydują się na przykład na zatrudnianie filozofów, tak? No bo oni są, najprościej mówiąc, dobrze i wszechstronnie wykształceni. Poczynając od logiki, przez filozofię przyrody, aż po, i tu nie będę wchodził w nie swój obszar, bo pewnie najwięcej miałby do powiedzenia w tym zakresie pan doktor Domeracki.
No właśnie, ale wbrew pozorom nie udzielę panu doktorowi Domerackiemu teraz głosu.
Spodziewałem się tego.
Ponieważ, Krzysieńko, teraz się zastanówmy wszyscy nad oczywiście podsumowaniem krótkim naszej dzisiejszej debaty i odniesieniem się do określenia hedonizmu konsumpcyjnego. Czy rzeczywiście ten słowo hedonizm już jest takim słowem, no nie negatywnym, ale jednak z taką większą, pejoratywnym bardziej niż negatywnym mocno, ale takim właśnie z takim wychyleniem, że za dużo, prawda, że przesada, że a proszę Michał Cichoracki,
to jest
tego, ale nie zaczynamy, jeszcze dyskusji nie zaczynamy, to po przerwie. No, zostańcie państwo z nami.
Jeden wieczór, jeden taniec.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Trzecia część regionalnego punktu widzenia. Dziś i o być, i o mieć. I teraz, drodzy Państwo, poproszę o podsumowanie, ostatnie zdanie, takie za złotą myśl może być, bardzo chętnie lubimy złote myśli. Pytanie już ostatnie, takie króciutkie jeszcze. Czy zdominował nas hedonizm konsumpcyjny?
To jest pojęcie, które wymyślił amerykański badacz Daniel Bell. On tutaj wychodził z założenia, że właściwie rozwój kapitalizmu, taki największy paradoks współczesności polega na tym, że kapitalizm, zgodnie z tym bardzo wpływowym modelem weberowskim, on wyrasta jest tak z ideałów ascetycznych, natomiast musi trwać, przestawiając się na te ideały hedonistyczne. To jest taka, jego uwaga wydaje się mimo wszystko trafna. Natomiast ja na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, duża część tego, co konsumujemy, jest tak naprawdę dzisiaj konsumpcją nie potrzeb materialnych, ale pewnych pragnień. I tu jest też różnica. Dlatego, że potrzeba to jest coś, bez czego nie możemy się obyć. Natomiast pragnienie to jest coś, kolejny laptop, kolejny samochód, kolejny smartfon, bez którego w gruncie rzeczy moglibyśmy się obyć. Natomiast to duża część naszej przestrzeni konsumpcji dotyczy tych pragnień. I druga rzecz, co jest jednak mimo wszystko nowością, w dużej mierze to, co konsumujemy, jest przez nas też współkształtowanych. Wszystkie fanpage, wszystkie cała aktywność różnego rodzaju branż przemysłowych, usługowych w sieciach społecznościowych, ona polega głównie na tym, by zbadać potrzeby konsumenta właściwie u jego źródła i tak naprawdę współtworzyć z tym ewentualnym, potencjalnym konsumentem to dobro, które on później będzie konsumował. Dlatego też mamy tutaj inną nazwę. Niektórzy socjologi używają tutaj nazwy prosumpcja, pokazując, że jednakże konsumpcja jest jednak tak naprawdę czymś odmiennym od prosumpcji w tym znaczeniu, że ta druga czynność, ona jest przez nas współkształtowana.
Bardzo mądre myśli, ale 3 minuty prawie, proszę Państwa. Teraz muszą Państwo krócej. Pani Anna, nie, żartuję oczywiście.
No właśnie bardzo chciałam tutaj się zgodzić z tym rozróżnieniem między potrzebuję a chcę, a tymi pragnieniami. Mnie moja mama nauczyła tego, żeby się zawsze zastanowić, czy ty
tego potrzebujesz?
Potrzebujesz, ale w tym sensie, czy to faktycznie jest coś, co jest potrzebne, czy to jest po prostu jakiś tam zbytek, i to mi to gdzieś tam do dzisiaj zostało. Także przerzućmy, postuluję, by przerzucić te, ten konsumpcjonizm na, w coś innego, w relacje, w czas spędzony. Taki, też jak mówiliśmy o Facebooku, to też był taki kiedyś, nie wiem, czy faktycznie to były badania jakieś robione, że ludzie na łożu śmierci nie żałują, że czegoś nie kupili albo że nie, więcej nie pracowali.
Tylko
żałują,
że
z kimś się nie spotkali tych relacji i podtrzymywania.
To jest to, co powiedział pan profesor Lepart. Kolekcjonujmy przeżycia, kolekcjonujmy przyjaźnie, kolekcjonujmy, postawmy sobie właśnie to wszystko na półkach. To, że z kimś porozmawialiśmy, to, że spędziliśmy z nim święta, prawda? To pamiętamy. To nas wyposaża i ubogaca. Przepraszam, to było moje zdanie, więcej już nie powiem. Teraz jeszcze niecałe dwie minutki.
W tym podsumowaniu przywołałbym jeszcze jedno nazwisko, Herberta Marcuse i jego książkę, nieco wcześniejszą niż książka Erisha Fromma, książkę Człowiek jednowymiarowy. Otóż warto pamiętać o tym, że wybór jednego z tych wariantów oznacza bycie człowiekiem jednowymiarowym, no i chyba najbardziej pożądane byłoby jednak unikanie takiego stanu. Warto jednak pamiętać o tym, że jeżeli już posiadamy, to warto dzielić się z innymi, warto im umożliwiać również funkcjonowanie, warto im umożliwiać uczestniczenie w konsumowaniu i na tym polega między innymi rola mecenatu, jakkolwiek go rozumiemy. Każdy z nas może być takim mecenasem na małą lub na wielką skalę.
Bogaci mówią, że jak się dzielą, to się cieszą.
Dokładnie tak.
Pan doktor Piotr Tomaracki. No,
triumf galerii handlowych. I co na to młodzież? Prawie 60% młodzieży spędza czas w galeriach, nie uczęszczając na żadne zajęcie dodatkowe. Wybiera galerię handlową zamiast dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 84% młodzieży polskiej nigdy nie odwiedza muzeów, teatrów, filharmonii, nie licząc wyjść ze szkołą. 34% z nich deklaruje, że uprawia sport, a 27% uczy się dodatkowo języków obcych, a tylko 1% odwiedza domy kultury. To taki kamyczek do naszego ogródka
hedonistyczno-konsumpcyjnego.
Aj tak, kultura nadmiaru, kultura przesytu, a mimo to wciąż nam czegoś brakuje, wciąż za czymś gonimy. Współcześnie szczęście rozumiemy i sprowadzamy do prostej, zwykłej, cieleśniej, zmysłowo odczuwalnej kategorii przyjemności, stąd ten hedonizm. Prawdziwe szczęście, jak się tu rozumie w tej konwencji, polega na zaznawaniu jak najrozmaitszych przyjemności, a nic nie daje większej przyjemności jak konsumowanie. I to się wszystko zamyka w jedną uroczą całość. Stąd można to hasłowo opatrzyć tytułem konsumuję, więc jestem.
I kropeczka
musimy
kończyć.
Słodko,
tak?
Lekko, miło, atrakcyjnie, komfortowo i nowocześnie.
A nieprawda, nie wierzę, że pan doktor tak uważa.
Nie, ja tak nie uważam, ja to opisuję.
No właśnie. Drodzy państwo, musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Tę dyskusję można na różne inne sposoby kontynuować. Pewnie do wielu wątków powrócimy. A dziś dziękuję bardzo pięknie Annie Michalak.
Dziękuję bardzo.
Romanowi Lepertowi. Dziękuję. Michałowi Cichorackiemu. Dziękuję. I Piotrowi Domerackiemu. Dziękuję pięknie. Kłaniamy
dziękuję.
Się państwu. Miłego dnia.
Wielu przyjemności.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.